Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem odcinka jest doktor nauk medycznych Beata Miaśkiewicz. Jest ordynatorem oddziału audiologii i foniatrii oraz fonochirurgii, a także adiunktem IFPS. Wykładowcą na licznych kursach w ramach programów specjalizacji z otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii. Jest opiekunem specjalizacji w zakresie otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii IFPS. Jest aktywnym uczestnikiem licznych krajowych i zagranicznych konferencji i kongresów naukowych i wykładowcą podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji na temat naszego zdrowia. Dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem panią dr Beatę Miaśkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o chirurgicznym modelowaniu głosu. Proszę mi powiedzieć, bo to bardzo tajemniczo brzmi i jednocześnie jest to bardzo ciekawy temat. Czy głos można właśnie wymodelować, wyrzeźbić w jakiś sposób?
Chirurgiczne modelowanie głosu to jest dosyć szeroki termin. On jest po prostu związany z fonochirurgią, czyli taką dziedziną chirurgii krtani, która nastawiona jest na poprawę jakości głosu poprzez takie subtelne, często zmiany, zabiegi chirurgiczne, tak aby uzyskać głos, który jest satysfakcjonujący i dla lekarza, dla terapeuty, a przede wszystkim dla pacjenta i dostosowany do jego wymogów zawodowych najczęściej. Natomiast w takim potocznym rozumowaniu możemy tutaj mówić o zmianie wysokości głosu, o zmianie barwy głosu, ale jednocześnie właśnie taki zabieg fonochirurgiczny wiąże się najczęściej ze zmianą jakości głosu, również często ze zmianą barwy głosu. Na przykład pacjent, który ma zmianę w obrębie fałdów głosowych wpływającą na jakość głosu, jak na przykład polip, guzki głosowe, czy bardziej skomplikowane zmiany jak rowek głośni, czy porażenie fałdu głosowego, po takim zabiegu również ma zmianę nie tylko poprawę jakości głosu, ale często poprawę, czy zmianę barwy głosu, zmianę wysokości głosu i w takim znaczeniu możemy mówić rzeczywiście o takim chirurgicznym modelowaniu głosu, o chirurgicznym modelowaniu barwy głosu. Natomiast, tak jak mówiłam, pojęcie to jest dosyć szerokie, bo ono związane jest, w zasadzie jest to taka, można powiedzieć, odmiana zabiegów fonochirurgicznych. Zabiegi fonochirurgiczne mają taką dosyć długą historię. Tak naprawdę pierwsza chirurgia krtani to już jest XIX wiek, druga połowa XIX wieku, ale wówczas zabiegi chirurgii krtani miały na celu przede wszystkim usunięcie zmian chirurgicznych, które najczęściej zmian nowotworowych. Natomiast termin fonochirurgia dopiero funkcjonuje od lat 60., 70. XX wieku i początkowo te zmiany, te zabiegi miały na celu właśnie poprawę jakości głosu poprzez usuwanie różnego typu zmian w obrębie fałdów głosowych. I jedną z najczęstszych procedur chirurgicznych, która wtedy miała na celu właśnie poprawę tego głosu, to był tak zwany stripping, czyli polegał on na zdarciu, tak potocznie mówiąc, nabłonka fałdu głosowego wraz ze zmianą patologiczną. I uważano, że jeżeli ten fałd głosowy będzie wyglądał ładnie, gładko, będzie równy, to znaczy, że jest zdrowy i że ten głos będzie dobry.
Czyli to było leczenie.
Było leczenie. Jednak okazało się, że to wcale ten głos nie zawsze jest dobry.
Nie był lepszy.
Zastanawiano się, jaka jest tego przyczyna. Uważano, że pacjenci mają tutaj zaburzenia emocjonalne. Wysyłano ich do psychiatrów, psychologów. Natomiast późniejsze dopiero badania struktury fałdu głosowego pokazały, że jest to struktura bardzo skomplikowana. Dopiero lata 70. Hirano i później, dekadę później Gray, którzy odkryli bardzo taką skomplikowaną i opisali skomplikowaną strukturę fałdu głosowego, nie do podrobienia. Właśnie te odkrycia spowodowały, że zupełnie inaczej spojrzano na tą chirurgię fałdu głosowego. I od tego czasu...
Jeszcze musimy wyjaśnić, że fałdy głosowe to są w takim fałdy głosowe
to są struny głosowe, w potocznym rozumieniu, czy w potocznym języku mówi się, znaczy pacjenci najczęściej mówią o strunach głosowych, rzeczywiście. Natomiast my, laryngolodzy, posługujemy się i pojęciem struny głosowej, i fałdu głosowego. Zresztą nawet w anglojęzycznych, w języku angielskim też funkcjonuje taki termin vocal cord, czyli struna głosowa, albo vocal fold, czyli też tak samo zamiennie są używane te dwa pojęcia.
No ale to jest mięsień chyba taki troszkę.
No tak? Właśnie nie, to nie. Właśnie niekoniecznie jest mięsień. To jest, tak jak mówiłam, bardzo skomplikowana struktura. To jest struktura warstwowa. Mięsień stanowi najgłębszą część tego fałdu głosowego. Później mamy taką, właściwie zawsze opisujemy tą strukturę idąc od góry, ale idąc od dołu to jest właśnie mięsień głosowy. Potem jest więzadło głosowe i później jest bardzo ważna taka leżąca najbardziej powierzchownie przestrzeń, zwana przestrzenią Reinkego, która odgrywa niesamowitą, znaczy taką bardzo ważną rolę w wibracji fałdu głosowego. Ona drga, dokładnie. Ten nasz nabłonek pokrywający fałd głosowy dzięki tej przestrzeni Reinkego ma szansę poruszać się w stosunku do tych niżej leżących struktur fałdu głosowego i ta wibracja decyduje właśnie o właściwościach o fałdu głosowego, o naszym głosie, o jakości naszego głosu. Wszelkie zaburzenia, które dotyczą tej przestrzeni Reinkego, wszelkie blizny na przykład, jakieś zmiany patologiczne, które głębiej penetrują, one od razu wpływają na tą wibrację, czyli na jakość głosu. Dlatego czasami jest tak, że fałd wygląda ładnie, ma kształt właściwy, ale
czyli patologia jest uporządkowany. Tak jak właśnie pani mówiła, że na początku robiono takie operacje, które zmierzały do uładzenia, tak? Jak gdyby, tak jak książkowo miało wyglądać, tak zrobiono, ale okazywało się, że to nie to. Tak?
Dokładnie. I dopiero później zrozumiano, dlaczego właśnie dzięki tym odkryciom naukowców i odkryciom tej struktury właściwej fałdu głosowego. I to zmieniło zupełnie podejście do chirurgii fałdu głosowego. Teraz jest ona bardzo oszczędna i między innymi właśnie możemy tutaj też mówić w ramach tych zabiegów współczesnych dotyczących chirurgii fałdu głosowego o chirurgicznym modelowaniu głosu. Bo to często nie tylko jest zabieg wycięcia jakiejś zmiany, ale są to zabiegi takie łączone, czyli że tutaj musimy czasami wyciąć fragment patologiczny, ale jednocześnie uzupełnić, wymodelować kształt fałdu głosowego przez na przykład laryngoplastykę iniekcyjną, czyli taki zabieg, w którym podajemy różne materiały. Najczęściej są to materiały allogenne, czyli takie obce dla pacjenta. Najczęściej są to preparaty, które możemy kupić. Często współcześnie korzystamy z takich materiałów, którymi też wspomaga się chirurgia estetyczna, typu preparaty hydroksyapatyty wapniowe, czy preparaty kwasu hialuronowego, żeby wypełnić ten fałd głosowy, nadać mu kształt, aby doprowadzić do jak najlepszego zwarcia fonacyjnego, bo dla prawidłowego też funkcjonowania, czy dla uzyskania prawidłowego głosu, oprócz prawidłowej wibracji fałdów głosowych, istotne jest również pełne zwarcie fonacyjne, czyli także fałdy głosowe podczas tworzenia głosu są z sobą złączone i nie ma tam żadnej szczeliny, przez którą przeciskałoby się powietrze, bo jest to od razu strata na jakości głosu. I dlatego teraz mówimy właśnie o tym chirurgicznym modelowaniu, stosowaniu zabiegów włączonych, jeżeli chodzi o chirurgię krtani.
Rozumiem, że te zabiegi mają na celu wyleczenie, czyli jak gdyby ułatwienie pacjentowi w ogóle komunikacji.
Przede wszystkim.
To jest prosta rzecz, tak?
Tak. Przede wszystkim jest to doprowadzenie do uzyskania głosu wydolnego socjalnie. Oczywiście dla każdego pacjenta ma to też inne znaczenie, bo dla osoby, która nie pracuje na co dzień głosem, która dużo nie ma potrzeby mówić w codziennym życiu, ten głos my stawiamy mniejsze wymagania temu głosowi, prawda? Natomiast dla pacjenta, który posługuje się głosem i tu też w tym zakresie osób, które pracują głosem, mamy bardzo dużą też dużą rozpiętość. Są to osoby, które po prostu kontaktują się z klientem, ale są to nauczyciele, którzy dużo mówią. To są politycy, to są aktorzy i to są wokaliści muzyki pop, rock, ale to są również śpiewacy operowi, gdzie głos już tutaj jest w ogóle, prawda? Musi mieć szczególne właściwości. właściwości.
Czyli największe wymagania.
I największe wymagania dokładnie są stawiane naszemu głosowi. Więc no tutaj generalnie dążymy do tego, żeby uzyskać głos satysfakcjonujący i pacjenta, i lekarza, i terapeuty, logopedy, bo też jest najczęściej zaangażowany w ten cały proces opieki nad głosem pacjenta.
A proszę mi powiedzieć, skąd się biorą takie właśnie guzki, na przykład jakieś zgrubienia na tych fałdach? Czy one są jakoś w tym układzie pokarmowym też odsłonięte i widoczne? Czy to po prostu jakieś naleciałości w trakcie jedzenia? Tam jakieś resztki jedzenia wpadają? Bo tak trudno sobie to wyobrazić, prawda? Gdzie te struny są umieszczone? One są...
Krtań położona jest do przodu w stosunku do przełyku, jeżeli chodzi o wejście do przełyku. I krtań, która przechodzi w tchawicę, cała te narządy leżą ku przodowi od przewodu pokarmowego. Jedynym miejscem, gdzie następuje krzyżowanie drogi oddechowej i pokarmowej, jest właśnie gardło. Gardło dolne i tam działają pewne mechanizmy zabezpieczające przed przedostaniem się pokarmu do krtani. Pokarm przechodzi nad krtanią, zabezpieczany taką strukturą zwaną nagłośnią, która podczas łykania, przełykania kładzie się jak gdyby na krtani, na szparze głośni i zasłania ją przed dostaniem się przypadkowym pokarmu, czy to płynu, czy to pokarmu stałego. I ten pokarm wpada sobie właśnie za krtanią do przełyku. Natomiast guzki głosowe, polipy, czy w ogóle jakiekolwiek zmiany organiczne, one mają bardzo różny mechanizm powstawania, ale zmiany często, właściwie bardzo często powodem powstawania różnego typu zmian organicznych w obrębie fałdów głosowych, bo te najczęściej dają nam od razu chrypkę, prawda? Jakiś objaw, który my słyszymy, że coś z naszym głosem jest nie tak. Czyli najczęściej przyczyną tego typu zmian są zaburzenia emisyjne. Nieprawidłowy sposób używania głosu. W sposób przewlekły, czyli osoby, które pracują głosem, które dużo mówią i robią to w sposób nieprawidłowy. I wówczas mogą powstać guzki głosowe u kobiet, mogą powstać czasami polip, który może być następstwem przeciążenia narządu głosu, który jest na przykład w stanie stanu zapalnego, czy niedoleczony jest, czy w jakikolwiek inny sposób podrażniony, może właśnie w wyniku nagłego przeciążenia głosowego, czy takiego trwającego przez krótki okres czasu, może właśnie to skutkować powstaniem polipa. Z innych takich zmian, które często spotykamy, to jest też porażenie fałdu głosowego. Porażenie fałdu głosowego, chyba najczęstszą przyczyną są niestety operacje tarczycy, usunięcia tarczycy, czyli strumektomie. I to jest niestety zabieg, w którym ze względu na bliskie położenie nerwu krtaniowego wstecznego, który zaopatruje mięśnie krtani ruchowo, czyli ruchowo fałdy głosowe zaopatruje, niestety przy tych operacjach istnieje ryzyko uszkodzenia takiego nerwu, bezpowrotne albo czasowe. I oczywiście chirurdzy zawsze wspomagają się, zwykle już w dzisiejszych czasach, monitoringiem takiego nerwu krtaniowego wstecznego, no ale nieraz jest to niemożliwe u pacjentów na przykład z bardzo dużymi zmianami tarczycy, czy u pacjentów, którzy mają nowotwory tarczycy, więc wtedy też te priorytety, prawda, przy operacji są trochę inne. I do nas też trafiają właśnie z tego powodu pacjenci później. Również mogą być tak zwane idiopatyczne uszkodzenia, czyli związane z jakimś, no bez konkretnej przyczyny. My wtedy zawsze przeprowadzamy diagnostykę, która ma na celu wykluczenie innych powodów, które możemy wykryć, jeżeli chodzi o porażenie fałdu głosowego. Natomiast jeżeli nie znajdziemy żadnej przyczyny konkretnej, określamy, że jest to idiopatyczne uszkodzenie. Może ono być związane z jakimś wirusowym, czasami z jakąś wirusową infekcją. I w każdym razie objawem porażenia fałdu głosowego, w przypadku jednostronnego porażenia fałdu głosowego, jest chrypka, jest osłabienie głosu. Ten głos pacjentowi często jest trudno w ogóle wydobyć głos, dlatego że kiedy mamy niedomknięte fałdy głosowe, czyli to, o czym mówiłam na początku, że bardzo ważną rzeczą dla prawidłowego głosu jest pełne zwarcie fonacyjne, tak tu mamy sytuację zupełnie odwrotną, czyli zwykle ten fałd porażony jest w takiej pozycji położony, że nie możemy tego pełnego zwarcia uzyskać. Wtedy powietrze nam ucieka przez tą szczelinę i głos jest słaby.
A guzek tak samo chyba odpycha je od
guzki
siebie,
guzki
tak?
Też się odpychają i też wtedy jest taka szczelina, rzeczywiście, oczywiście tak, która powoduje, że to powietrze nam ucieka, ale ten głos na pewno nie jest tak słaby, jak w przypadku porażeń fałdów głosowych.
Ale wokaliści często mają utratę głosu na przykład, w ogóle nie mogą mówić. To jakie to jest zjawisko, jak to widać?
To najczęściej, to znaczy najczęściej to jest związane z przeciążeniem głosowym albo z, z jakąś infekcją krtani, więc wtedy też głos, który, znaczy krtań, która wymaga większego zaangażowania, prawda, wytworzenie głosu jak u osoby śpiewającej, wtedy odmawia posłuszeństwa i rzeczywiście ten głos, no może być tak zwana afonia, czyli brak głosu. Są to najczęściej zjawiska przejściowe i kiedy ten, kiedy osoba, tak, wokalista odpocznie, prawda, kiedy zastosuje się odpowiednie
zabiegi, rozmawiać,
przede wszystkim śpiewać i plus różnego typu zabiegi takie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, to, ten powrót do głosu następuje, ale odpoczynek głosowy musi na pewno być. To jest takie kluczowe, jeżeli chodzi o postępowanie w tego typu sytuacjach.
Czyli tak sobie próbuję to wyobrazić. Tam są takie struny, czyli fałdy głosowe,
takie
które przylegają
paseczki,
do siebie.
Mhm.
I jeśli wydajemy dźwięk, to one drgają pomiędzy sobą, tak? I wtedy dlatego powoduje to drganie powietrza i dlatego słyszymy konkretny głos. I no, każde zakłócenie tej powierzchni, to znaczy jakieś obce ciało albo właśnie guzek, który
taka
tam coś urośnie,
to
powoduje, że jest trudniej wydobyć ten głos, bo nie domyka się.
Tak, jest niedomykalność, jest asymetria w pracy fałdów głosowych, no i to od razu przekłada się na jakość głosu.
No ale czy od długości tych fałdów zależy to, czy ktoś ma niski głos, czy wysoki?
Zdecydowanie tak. Krtań są głosy śpiewacze, chociażby jest prawda, jest sopran, prawda, alt, jest mezzosopran, w męskich głosach też są, prawda, różne skale głosu i oczywiście wielkość krtani determinuje wysokość głosu. Mała krtań, zazwyczaj ten głos jest wyższy, bo są krótkie fałdy głosowe, natomiast większa krtań, zazwyczaj ten głos jest niższy. Ale oczywiście podczas pracy samych fałdów głosowych przecież też możemy osiągać różny zakres, prawda, od jakichś niskich wartości, tych wysokości do znacznie większych i to też się wiąże z tym, że kiedy bardziej fałdy głosowe się napinają, to ten głos jest wyższy, tak jak struna od gitary.
No tak.
Jak bardziej prawda, napniemy strunę od gitary, skrócimy ją, prawda, nakręcimy, prawda, to wtedy też ten głos jest, znaczy ten dźwięk wydawany przez strunę jest wyższy.
A jak możemy ćwiczyć głos, żeby był niższy na przykład, bo to często się zdarza, że chyba chcemy, żeby był niższy, tak? Jest przyjemniejszy dla ucha.
No, my się rodzimy z jakąś, prawda, też określoną wysokością głosu, zdeterminowaną. Znaczy, może nie rodzimy się, bo my się rodzimy, no, dlatego, że ten głos, że krtań, z którą my się rodzimy, to nas jeszcze rozwija i tak naprawdę to ostateczna wielkość krtani i ta struktura fałdów głosowych, o której mówiłam na początku, czyli ta warstwowa struktura fałdów głosowych, kształtuje się dopiero w okresie dojrzewania. Zresztą wiemy, że głosy dziecięce, to w takie wczesno dziecięce, to zwykle nie odróżniamy, czy to jest dziewczęcy głos, czy chłopięcy. Dopiero one zaczynają być rozróżnialne w takim okresie wczesnoszkolnym, prawda? A później się kształtują już w okresie dojrzewania ostatecznie. Natomiast
czyli mutacja to jest taki moment, w którym szybciej wzrosną.
Dokładnie.
Następuje.
Jest wzrost krtani, puszki krtaniowej, wzrost fałdów głosowych, ponieważ u chłopców następuje, jest to znacznie większa zmiana, większa różnica, więc ten głos się znacznie obniża. U dziewczynek jest to taka 1/3 oktawy obniżenie, bo to są mniej zauważalne zmiany. U chłopców obniżenie jest o 1 oktawę. Natomiast już w obrębie danej płci, oczywiście, że my powinniśmy się posługiwać dla takiego naszego komfortu i również w tym celu, żeby ten głos był, no, nie sprawiał nam trudności i problemów przede wszystkim, powinniśmy posługiwać się wysokością głosu adekwatną do warunków anatomicznych w naszej krtani. Choć nieraz pacjenci, którzy do nas trafiają, mają właśnie źle ustawiony głos. Ja nie mówię tutaj o ustawieniu głosu śpiewaczego, tylko nawet
przyzwyczaili się do czegoś,
albo sami sobie wypracowali, bo wydawało im się, że będzie ten głos brzmiał fajniej, czy w wyniku jakichś zaburzeń emisyjnych w pewnym momencie tak ten głos, bo to zazwyczaj kobiet dotyczy, ten głos tak podwyższają, że potem już z takim podwyższonym głosem nim się posługują w codziennej komunikacji, a to nie jest niestety, jeżeli krtań jest predysponowana do troszeczkę niższego głosu, to też nie jest to zdrowe, bo można wtedy sobie wypracować pewne zaburzenia czynnościowe krtani. I w przypadku zaburzeń czynnościowych krtani, w których między innymi mamy trochę za wysoki głos, właśnie staramy się w wyniku, poprzez taką terapię foniatryczną, terapię manualną krtani, wspomaganą terapią logopedyczną, doprowadzić do obniżenia głosu. Czyli my prowadzimy różnego typu takie masaże krtani, które i ćwiczenia logopedyczne, które mają na celu zmniejszenie napięć mięśniowych, czyli żeby te fałdy głosowe nie były tak mocno napięte, tylko troszeczkę i mięśnie około krtaniowe również, tylko żeby zrelaksować, zmniejszyć napięcia mięśniowe.
A co by pani poradziła, gdyby ktoś utracił głos tak nagle? W wyniku infekcji na przykład?
W wyniku infekcji, no jeżeli to jest coś takiego, taka ostra infekcja, zwykła infekcja kataralna, gdzie doszło do takiej utraty głosu.
Czy można sobie jakoś pomóc?
To na pewno ja bym zalecała takie zwykłe inhalacje nawilżające, choć oczywiście zawsze pierwszą drogą to powinno być pojawienie się do lekarza i wykluczenie innych przyczyn. Nawet jeżeli jest to infekcja, to nie znaczy, że to jest tylko i wyłącznie ta przyczyna, bo być może pacjent miał jakiś problem wcześniej, na który nie zwracał uwagi, a infekcja doprowadziła już do ostatecznej utraty głosu. Więc zawsze to musi być ta wizyta lekarska. Natomiast na pewno w takiej sytuacji nie obciążamy głosu, ale też nie szepczemy. Absolutnie przeciwwskazany jest szept, ponieważ my wtedy w zupełnie inny mechanizm fonacji wchodzimy i pacjenci, którzy w wyniku takiej afonii, nawet związanej właśnie z infekcją, starają się ten głos w cudzysłowie oszczędzać i zaczynają szeptać, to oni często są później naszymi pacjentami, ponieważ trudno im później z tego szeptu wyjść do normalnego dźwięcznego głosu. I też dotyczy to częściej kobiet. Często zdarza się to u takiej młodzieży nastoletniej, właśnie, że w wyniku takich infekcji, kiedy dojdzie do afonii, zaczynają szeptać i doprowadzają do takiej sytuacji, która się zaczyna utrwalać.
I jeszcze chciałem spytać, bo wiadomo, że narząd ćwiczony coraz sprawniej działa. Czy rzeczywiście tak samo jest z głosem, że im bardziej używamy głosu, oczywiście w granicach rozsądku i prawidłowo, tym bardziej jest sprawny ten głos? Czy to nie ma takiego związku, że im bardziej używamy, tym bardziej się zużywa, powiedzmy?
Znaczy ja myślę, że tutaj nie ma takiego związku, dlatego że może dotyczyć to tylko osób pracujących zawodowo głosem, ale tutaj, wiadomo, że one są jak gdyby zawodowo predysponowane do tego, żeby, czy zmuszone do tego, żeby tym głosem więcej pracować niż osoba, która tego robić na co dzień nie musi, ale żeby ten głos służył dobrze, długo w pracy zawodowej, to te osoby muszą przestrzegać pewnych zaleceń dotyczących właściwej higieny głosu. I nie tylko dotyczy to samej umiejętności prawidłowej emisji, ale również pewnych innych zaleceń, czyli właśnie nawilżania, spożywania odpowiedniej ilości płynów w ciągu doby, żeby tą krtań i cały organizm nawilżyć. Unikanie, czy właściwie, no tak, przebywania w pomieszczeniach klimatyzowanych, zapylonych, wykluczenie palenia papierosów, no bo to są wszystko rzeczy, które niestety wpływają negatywnie, pomimo tego, że będziemy nawet prawidłowo ten głos używać, to są czynniki, które będą wpływać negatywnie na jakość głosu. I tutaj nie ma zależności, że im, bo oczywiście osoba, która będzie wszystko przez wszystkich tych zaleceń przestrzegać i będzie dużo mówić, to zachowa ten głos dobry na bardzo długo. A ten, kto nie będzie tego przestrzegał, będzie popełniał błędy emisyjne i inne dotyczące higieny, to niestety nie zachowa tego głosu na długo dobrego. Więc tutaj nie ma reguły, że im więcej się używa, tym będzie lepiej służył.
Że można wyćwiczyć, tak? Że nie można wyćwiczyć za bardzo głosu. W sensie, żeby był sprawniejszy i dłużej, żeby
tak,
można
ale
było
to są, to wszystko jest w ramach tej właściwej emisji głosu.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Beata Mieszkiewicz była moim gościem.
Dziękuję Państwu również. Dziękuję, do widzenia.
To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.